Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd przyjął w piątek zaktualizowaną wersję Krajowego Planu Odbudowy. Następnie dokument został wysłany do Komisji Europejskiej. Przed południem nad KPO debatowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Obie strony zadeklarowały dalszą konstruktywną współpracę. Powołano też zespół roboczy, który będzie pracował nad zasadami wdrażania Krajowego Planu. Najnowsza wersja jest już dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceszef tego resortu Waldemar Buda na konferencji powiedział, że każdy zainteresowany podmiot będzie mógł go pobrać i ocenić.
Będzie możliwa też ocena, jak ten dokument ewoluował w stosunku do dokumentu pierwotnego. Uwzględniliśmy bardzo dużo uwag, które pojawiło się na etapie konsultacji z wielu środowisk i w większości wszystkie zainteresowane środowiska uznają postęp, jaki wykonaliśmy od 26 lutego, od momentu pokazania tego dokumentu. Po przyjęciu przez Radę Ministrów Krajowego Planu Odbudowy będzie on przedłożony dzisiaj w sposób nieformalny Komisji Europejskiej, ale dajemy sobie szansę jeszcze na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską. Dopracujemy ten dokument na poziomie rząd-Komisja Europejska.
Wiceminister Buda przypomniał, że 4 maja odbędzie się w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o systemie zasobów własnych. Wszystko wskazuje na to, że jest zbudowana większość wokół tego projektu, poinformował Waldemar Buda. Krajowy Plan Odbudowy musi przedstawić każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Dokument określa cele wydatkowania środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Pieniądze z tego instrumentu będą uruchamiane po uprzedniej ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii. Polska miałaby otrzymać około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się prawie 24 miliardy euro dotacji i 34 miliardy euro pożyczek. Osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo zaszczepienia się przeciw COVID-19. To jedno z rozwiązań, które rząd planuje wprowadzić od 10 maja, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska zrzeszającego tę grupę osób. Szef KPRM Michał Dworczyk na konferencji powiedział, że w piątek podczas spotkania z ich przedstawicielami zaprezentowano 4 rozwiązania. Wśród nich pierwszeństwo szczepień osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w punktach szczepień powszechnych.
Taka osoba wraz z opiekunem bądź opiekunami nie będzie musiała umawiać się za pośrednictwem czy to infolinii, czy to elektronicznego formularza na termin. Po prostu będzie mogła przyjechać do takiego punktu szczepień powszechnych i po zarejestrowaniu się w recepcji od razu będzie przyjmowała szczepienie. Zarówno osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i opiekun bądź opiekunowie tej osoby. Po drugie, od 10 maja rozpoczniemy szczepienie w ośrodkach opieki i aktywności osób niepełnosprawnych, to znaczy w warsztatach terapii zajęciowej, w zakładach aktywności zawodowej.
Podmioty te będą mogły zamawiać szczepienia dla swoich podopiecznych, ich opiekunów oraz wszystkich pracowników takich jednostek, wskazał pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Minister Michał Dworczyk dodał, że zamówienia będą priorytetowo traktowane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Szef KPRM mówił także o zaangażowaniu mobilnych jednostek szczepień, czyli o ratownikach medycznych, pielęgniarkach czy położnych, którzy będą indywidualnie wykonywać szczepienia preparatami jednodawkowymi firmy Johnson & Johnson. Ponadto POZ-y będą miały aktywnie przekonywać swoich niezaszczepionych podopiecznych, szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, do szczepień przeciw COVID-19. Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, dr Bogusław Rogalski, wystosował list otwarty w obronie Fundacji Lux Veritatis nadawcy telewizji Trwam. Ma to związek z procesem karnym, jaki Watchdog wytoczył zarządowi fundacji. W piśmie skierowanym do premiera oraz ministra sprawiedliwości możemy przeczytać m.in., że atak Watchdog na Fundację Lux Veritatis ma na celu utrudnianie funkcjonowania niezależnych mediów, w tym telewizji Trwam i Radia Maryja. To wprost próba zastosowania zakamuflowanej cenzury prewencyjnej mediów związanych z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, z wykorzystaniem sądownictwa i organizacji powiązanych z Georgem Sorosem, czytamy w oświadczeniu. Dr Bogusław Rogalski wskazał, że potrzebna jest w Polsce zmiana przepisów na wzór węgierski.
Aby uniemożliwić organizacjom, które destabilizują i atakują chrześcijański świat wartości, które destabilizują i atakują organizacje, media katolickie, chrześcijańskie, aby uniemożliwić finansowanie z zagranicy, a jeśli to będzie konieczne, to tak jak się stało to na Węgrzech, należy z Polski usunąć wszystkie organizacje związane z Georgem Sorosem. Zwłaszcza, że te działania Watchdog Polska przeciwko Lux Veritatis są rodzajem cenzury.
Watchdog wytoczył zarządowi Fundacji Lux Veritatis proces karny w związku z rzekomym nieudostępnieniem informacji na temat wydatkowania środków publicznych z lat 2008-2016. Watchdog zawnioskował m.in. o zajęcie przez organy ścigania sprzętu i dokumentacji Lux Veritatis. Fundacja podkreśla, że informacje udostępniła w granicach polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Polscy rolnicy masowo rezygnują z hodowli świń. Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są alarmujące. Tylko w tym roku jest to blisko 23 tysiące stad mniej. Obecnie w naszym kraju hodowane jest 80 tysięcy stad świń. Oznacza to 22% spadek w zaledwie 3 miesiące tego roku. Gospodarzy zniechęca ciągła niepewność związana z ASF, a także wyśrubowane wymogi Unii Europejskiej i niespodziewane kontrole, z którymi wiążą się wysokie kary. Jednym z głównych czynników, który prowadzi do likwidacji tego sektora, są niskie ceny żywca, powodujące, że hodowla jest nieopłacalna. Do likwidacji wielu małych gospodarstw mogą się też przyczynić założenia unijnego tzw. Zielonego Ładu, mówi Jan Krzysztof Ardanowski, szef Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Problem ze sprzedażą, jakąś taką opłacalną sprzedażą tuczników, ponieważ przetwórcy, również polskie firmy, mówię to z przykrością, często to są firmy, które w ostatnich latach skorzystały z miliardów dofinansowania, czy krajowego, czy unijnego, preferują mięso z importu. Z Danii, z Niemiec, z innych kierunków, lekceważąc polskich rolników, nie chcąc kupować od polskich rolników, opowiadając o tym, że to mięso z Polski, wbrew logice, że ono jest gorsze, że nierówne partie, że za tłuste. No to są jakieś nieprawdziwe zarzuty, ale fakt jest taki, że ogromna ilość zarówno świń do uboju, jak i mięsa, czy w półtuszach, czy w elementach mięsa drobnego jest wprowadzana do Polski i trafia do wędlin, które są później w Polsce sprzedawane.
Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski apeluje do konsumentów i przetwórców, aby byli solidarni z polskimi rolnikami i kupowali krajowe produkty, w tym wieprzowinę. W ubiegłym roku weszły w życie przepisy nakazujące sprzedawcom umieszczanie informacji o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego. W piątek rok szkolny zakończyli maturzyści, uczniowie ostatnich klas liceów i techników. Jednak w związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie mogły się odbyć tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisami absolwent musi potwierdzić odbiór świadectwa podpisem, wskazuje rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska.
Każdy absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy wprawdzie nie precyzują tutaj trybu oraz terminu wydawania i odbierania świadectw, natomiast w prowadzonej przez szkołę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły odnotowywana jest właśnie data odbioru tego dokumentu, no i pełnoletni absolwent potwierdza ten fakt swoim podpisem, czyli musi bezpośrednio udać się do szkoły, podpisać odbiór tego dokumentu, czyli być indywidualnie bezpośrednio na miejscu.
Egzaminy maturalne rozpoczną się w tym roku 4 maja i potrwają do 20 maja. Nie ma obowiązkowej części ustnej. Matury odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez CKE, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz GIS. Polacy na Litwie protestują przeciwko proponowanym zmianom w oświacie w tym kraju. Pismo w tej sprawie wystosowało do litewskich władz m.in. Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego. Litewski resort edukacji chce m.in. wykreślenia języka ojczystego z listy przedmiotów obowiązkowych w ostatnich dwóch klasach w szkołach mniejszości narodowych. Ma on być w tych szkołach do wyboru w grupie języków obcych. Zmianom sprzeciwia się m.in. Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu Solecznickiego. Jego prezes Renata Cytacka podkreśliła, że są one skandaliczne.
Ministerstwo proponuje zepchnąć język polski tylko do wyboru i konkurując z przedmiotami, które będą na egzaminie, no to wiadomo, że to już spada, czyli tak naprawdę to jest ukryty manewr, że to o zdrowych zmysłach weźmie przedmiot, który nie jest na egzaminie i pominie przedmioty egzaminacyjne, więc to dla nas było naprawdę niedopuszczalne, tym bardziej na akceptację propozycji otrzymaliśmy 2 tygodnie. 19 kwietnia ukazała się informacja na stronie internetowej Ministerstwa Oświaty. Mamy podać decyzję swoją do 3 maja. Szerokich konsultacji nie mieliśmy. Do nas nikt nie zwrócił się, że w ogóle jest taki proceder teraz omawiany.
Prezes wyraziła też ubolewanie, że zmiany wpłynęły tuż przed polsko-litewskimi obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Renata Cytacka podkreśliła także, że plany władz są sprzeczne m.in. z deklaracjami szefów resortów oświaty Polski i Litwy. Sprzeciw wobec proponowanych zmian wystosowało też do władz litewskich m.in. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.